Bardzo dziękuję. Zanim podzielę się protestem, rozważaniem, chciałem takie dwie myśli, które mi przeszły przed momentem. Bardzo trudno jest mówić po takim wykładzie jak pierwszy. Może to wynika z tego, że jesteśmy ludźmi. I to przeżywamy. A druga myśl, która mi chodzi po głowie, to jest to, że człowiek nigdy nie może być pewny. Ja byłem pewny, że przyjadę do Biłgoraja, posłucham, bo wróciłem wczoraj do domu po jakiejś podróży i przyjadę, posłucham, odpocznę. Nawet notatek, tylko dlatego miałem notatki, że tą teczkę wziąłem. Jeszcze chciałem przeprosić za to, że tych, którzy byli w Andrychowie, powtórzę moje rozważanie. Chciałbym się w tej chwili z bratem podzielić rozważaniem na temat pocieszania. Dlaczego? Skąd pomysł takiego tematu? Brata Janka, ten pomysł tego rozważania też wyszedł z życia. Ja zauważyłem również, że kiedy nasi bliscy potrzebują pocieszenia, to często nie wiemy, jak się wobec nich zachować. Zastanawiamy się, czy w ogóle powinniśmy ich pocieszać. A jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób? Czasami zdarzają się w życiu sytuacje paraliżujące, wobec których jesteśmy bezsilni. Przynajmniej tak się czujemy. Apostoł Paweł dzięki swojej wiedzy, dzięki swojemu doświadczeniu i duchowi, jaki posiadał, miał świadomość, że takie problemy będą mieć naśladowcy Jezusa przez cały czas istnienia drogi za Jezusem. Apostoł wiedział również, że pojawi się zwątpienie. I świadom tego mówi tak. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Właśnie ze słów tego wersetu zaczerpnąłem tytuł dzisiejszego rozważania, które nazwałem Pocieszajcie bojaźliwych i podtrzymujcie słabych. Jestem przekonany, że apostoł miał świadomość, że będzie potrzeba pocieszania i podtrzymywania braci i sióstr, słabych i bojaźliwych, ale również tych, o których mówi wcześniej, w wersecie 12, w 5 rozdziale, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Możemy stwierdzić, że każdy człowiek przeżywa chwilę, w których potrzebuje pocieszenia i potrzebuje podtrzymania na duchu. Niezależnie od wieku, niezależnie od pracy, jaką się zajmuje. Spróbujmy wyliczyć sytuacje, czy kilka sytuacji, w których potrzebujemy pocieszenia i wzmocnienia. Na podstawie obserwacji przeżyć mężów Bożych można powiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce wtedy, kiedy cierpimy fizycznie jak Hiob. Następna taka sytuacja, kiedy jesteśmy zmęczeni jak Mojżesz. Również kiedy boimy się jak szpiedzy wysłani do ziemi kananejskiej. Kiedy pojawia się zniechęcenie jak u Eliasza. I również kiedy jesteśmy niepewni, jak Jan Chrzciciel. Na pewno jest więcej sytuacji, w których jesteśmy słabi i boimy się. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tymi pięcioma wyliczonymi. Pierwszą, którą wyliczyliśmy, to cierpienie fizyczne. W biblijnym Bardzo znanym przykładem cierpienia jest mąż Boży i Job. I opowieść o nim rozpoczyna się w Księdze Joba, w pierwszym rozdziale od wersetu pierwszego. Był mąż w ziemi Uz imieniem Ijob. A mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Pan Bóg dopuścił na niego dotkliwe cierpienia. I w bardzo krótkim czasie stracił majątek, stracił rodzinę, a na dodatek sam ciężko zachorował. Potrzebował pocieszenia. I otrzymał je. Ale czy takie, jakiego potrzebował? Zazwyczaj spodziewamy się pierwszych słów pociechy od najbliższych. Ale jak wspomniałem na początku, często ci bliscy nie wiedzą, jak się zachować, co powiedzieć. Do Ijoba przychodzi żona. Przyszła żona, która codziennie patrzyła na jego ból i powiedziała. Księga Ijoba, drugi rozdział, werset 9. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożysz Bogu i umrzej. Była kobietą kochającą i była świadoma, że gdy Job będzie złorzeczył Bogu, to umrze. Patrząc na ból męża, nie widziała lepszego rozwiązania dla niego niż śmierć. Przyznać się muszę, że często też nie wiem, co powiedzieć w podobnych sytuacjach. Mogę powiedzieć, że pocieszanie nie jest moją mocną stroną. Co na słowa żony odpowiedział Ijob? Drugi rozdział, werset 10. Odpowiedział jej. Mówisz, jak mówią kobiety, nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Ijob swymi usty. Ijob zdenerwował się na swoją żonę, ale nie był dla niej przykry. Z nami czasami jest tak, że jak boli nas ząb, to lepiej z daleka nas omijać. Informacja o nieszczęściu rozeszła się wokół. I do Ijoba przyszło trzech jego przyjaciół. Przez 7 dni siedzieli i nic nie mówili. Po tych dniach rozpoczął rozmowę Ijob. Ale kiedy zaczęli mówić przyjaciele, to ich słowa przerodziły się w oskarżenie Ijoba. Podobną sytuację odwiedzenia przez trzech przyjaciół w chwilach smutku przeżyłem osobiście. Przyjechali przyjaciele i powiedzieli: chcemy być z wami. Milczeli, nic nie mówili, nie pocieszali, nie pytali. Później słuchali, trochę popłakali i odjechali. Nie zachowali się tak jak przyjaciele Ijoba. I muszę powiedzieć, że dobrze jest mieć takich przyjaciół. Bywa, że staramy się innym tłumaczyć daną sytuację. Przypominamy cierpiącemu, że na to jesteśmy powołani, że Pan Jezus też cierpiał, że trzeba być cierpliwym i trzeba pokornie znosić doświadczenie. Kochani braterstwo, czy tylko my znamy tą prawdę, a cierpiący brat nie? Takie pocieszanie może go jeszcze bardziej rozdrażnić, może go upokorzyć, tym bardziej, gdy jest ugruntowany w prawdzie i przeżył więcej niż my. Pan Jezus, kiedy cierpiał w Getsemane, to oczekiwał od swoich uczni dwóch rzeczy. Modlitwy i czuwania wraz z Nim. Niby prosta rzecz do wykonania, ale nawet i tego nie otrzymał. Cierpiący bracia też najczęściej potrzebują naszej modlitwy i wspólnego czuwania. Dzisiaj, jeżeli ktoś cierpi, to ta informacja bardzo szybko się rozchodzi. I w drugą stronę różnymi drogami płyną słowa pociechy, za które jest się bardzo wdzięcznym. Pamiętajmy na przyjaciół Hioba i nie przejmujmy się tym, że nie wiemy, co powiedzieć, aby pocieszyć. Myślę, że gdyby nic nie powiedzieli, to byliby dla Hioba większym pocieszeniem. Czasami wystarczy tylko być, albo wystarczy tylko mały kwiatek, albo mały gest pokazujący pamięć i łączność z cierpiącym. Bo czasami nie sam ból jest najgorszy, ale samotność w tym bólu. Tu ze wstydu muszę się przyznać, że w zabieganej rzeczywistości pamiętam o kwiatach, gdy idę na wesele albo na pogrzeb. I brat Russell, który jest dla mnie wielkim autorytetem, komentując namaszczenie Pana Jezusa przez Marię, powiedział, że kwiaty na trumnie nie umilą swym zapachem trudu przebytej drogi. Kiedy stoję na pogrzebie z wiązanką w ręku, zawsze przychodzi mi na pamięć to wydarzenie i powtarzam sobie. Maria potrafiła i zdążyła zrobić przyjacielowi przyjemność przed jego śmiercią. A ja? Druga sytuacja, w której potrzeba pocieszenia, to zmęczenie. W Biblii spotykamy wiele takich przykładów. Wybrałem jeden z Mojżesza. Jak wszyscy wiedzą, naród izraelski po długim pobycie w Egipcie został wyprowadzony z niewoli. Przez kogo został wyprowadzony z niewoli? Został wyprowadzony przez Pana Boga, ale pod przewództwem Mojżesza. Czy ta wędrówka była łatwa? Nie, ta wędrówka nie była łatwa. Był problem z wodą do picia, był problem z jedzeniem. Żydzi otrzymywali w cudowny sposób wodę i mannę jako pokarm. Ale to nie były ich jedyne problemy. I zaraz na początku ich wędrówki wyszli przeciwko nim Amalekici. Zdarzenie to zapisane jest w drugiej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, od wersetu 9 do 12. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. I faktycznie, na drugi dzień rozpoczęła się walka z Amalekitami. Mojżesz stał na wzgórzu z laską, jednak zaszła dziwna sytuacja. Werset 11. Dopóki Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione, aż do zachodu słońca. Co spowodowało zmęczenie tak wspaniałego, wybitnego męża? W wypadku Mojżesza dźwiganie laski spowodowało osłabnięcie rąk. Takie znaczenie może mieć laska, której tyle razy w różnych sytuacjach Mojżesz używał. Kiedy wyobrażamy sobie pasterza owiec, to zawsze widzimy go z laską. Pasterz używa laski do prowadzenia swoich owiec. Nie zawsze jest ona do głaskania, ale prowadzi bezpiecznie do wyznaczonego celu. Można również powtórzyć za psalmistą słowa zapisane w psalmie 23, werset 4. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Możemy przypuszczać, że laska symbolizuje karność. Czy jest to możliwe, aby dzieci Boże mogły być zniechęcone postępowaniem w karności? Tak. Patrząc na tak wielkiego bohatera, jakim był Mojżesz, widzimy, że potrzebował pomocy, ponieważ jego ręce słabły. Postępowanie w karności powoduje zmęczenie, wtedy pojawia się potrzeba pomocy. W jaki sposób możemy podnieść innym ręce. Zauważyłem kilka razy, jak jeden brat przynosi pieczone przez siebie ciasto na konwencję i częstuje tych, którzy pracują przy obsłudze braci. Mógłbym powiedzieć, że to zbędny wydatek, że można te środki przeznaczyć dla braci potrzebujących. Ale boję się, że Pan Jezus musiałby mnie wtedy napomnieć jak Judasza. Gniewałby się na mnie, że nie wniknąłem w serce brata i nie doceniłem jego intencji. Poczęstowanie braci ciastem jest końcowym efektem całego procesu. Najpierw trzeba pamiętać o tych braciach, którzy będą pracować na konwencji. Potem poczuć chęć zrobienia czegoś miłego dla nich. Potem tę ochotę trzeba zamienić w czyn, kupić składniki, upiec ciasto i jeszcze je przywieźć na konwencję. Postępowanie tego brata stało się dla wielu wzorem i pamiętać go będziemy nie dlatego, że pochodzi z takiej czy z innej miejscowości, nie za to, że powiedział to czy owo, ale zostanie w mojej pamięci i myślę w pamięci wielu braci i sióstr z powodu ciast, które przywoził dla braci. Sprawił swoim uczynkiem przyjemność. W taki sposób starał podtrzymywać pracującym ręce. Mojżesz pozwolił sobie pomóc dwom bliskim osobom. Ci dwaj mężczyźni zauważyli, że ręce Mojżesza opadają i wykorzystali właściwy moment, aby podtrzymać. Gdyby przyszli z tą pomocą dzień później, byłoby za późno. Zmęczenie wymaga szybkiej reakcji, ale i skutek może być wnet widoczny. Trzecia sytuacja, w której potrzebne jest pocieszenie, to wtedy, kiedy się boimy. Przywołaliśmy już dzisiaj na pamięć podróż Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. Podczas niej zostało wysłanych 12 mężczyzn, aby pooglądać kraj, do którego szli. Każdy z nas, jak wybiera się w podróż, to też chciałby wiedzieć coś o miejscu, do którego idzie. Podobnie i Izraelici. I wysłał więc Mojżesz 12 wywiadowców i mówi do nich tak. Czwarta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, werset od 18 do 20. I zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. I jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna czy jałowa, czy są na niej drzewa czy nie ma. I ci mężowie poszli. Po ilu dniach wrócili? Po 40 dniach wrócili. I co przynieśli? Przynieśli piękne owoce tej ziemi i coś jeszcze. Mojżesz, kiedy ich wysyłał, chciał, aby przynieśli wieści o piękności i dobrobycie tej ziemi. Oni przynieśli strach. Przeczytamy o tym w 13 rozdziale, werset 32-33, czwarta Księga Mojżeszowa. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, syna Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Znamy tą historię. Pamiętamy, ilu było patrzących pozytywnie? Dwóch. Ilu było tych, którzy widzieli wszystko w czarnych kolorach? 10. Cały naród był przerażony. Jozue i Kale próbowali pocieszać, ale ich słowa nie uzdrowiły atmosfery. Gdybyśmy my się znaleźli w tym czasie w obozie izraelskim, to po której stronie byśmy się opowiedzieli? Pocieszanie ludzi wystraszonych, którzy się boją, jest niesamowicie trudne. Jak to zrobić? Zauważyłem, że dziecko, gdy się boi, to szuka rodziców i tuli się do nich. Słowo matki czy ojca potrafi uspokoić dziecko podczas największej burzy. Podobnie jak ojciec w stosunku do dzieci, zachował się apostoł Paweł podczas podróży do Rzymu. Płynęli statkiem. Zerwała się burza, która nie rokowała szczęśliwego końca. Apostoł podczas podróży na statku swoim zachowaniem, swoją postawą zdobył autorytet wśród 276 osób, którzy podróżowali tym statkiem. Załoga, która miała świadomość sytuacji, próbowała uciec u wybrzeży Malty. Co robi apostoł? Wstał i mówi. Dzieje apostolskie, 27 rozdział, werset 34 do 36. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Apostoł nie tylko słowami, ale uczynkiem pokazał, jak trzeba się zachować. Jaki był skutek? Werset 36. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. Apostoł dał ludziom poczucie bezpieczeństwa, bo sam był spokojny i sprawiał wrażenie, że wie, co robi. My wiemy, że ten pokój wynikał z głębokiej wiary w opatrzność Bożą. Podobne poczucie bezpieczeństwa dawał Pan Jezus swoim uczniom. W tych wydarzeniach, tak z apostołem Pawłem, jak i ze szpiegami izraelskimi, widzimy, jak ważną rolę spełniają wśród nas autorytety w chwilach strachu. Szpiedzy, którzy wrócili z ziemi obiecanej, byli dla ludzi autorytetem w sprawie oceny tej sytuacji. Apostoł Paweł był autorytetem dla pasażerów na statku. Każdy z nas jest dla pewnych osób autorytetem. Nawet często nie zdajemy sobie z tego sprawy, dla jak wielu. Dlatego każdy z nas może powiedzieć jak Jozue i Kaleb. Słowa te zapisane są w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, werset 8 do 9. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu i nie lękajcie się ludu tej ziemi. Musimy również mieć świadomość, że im dla większej grupy jesteśmy autorytetem, czyli mówiąc dzisiejszym językiem idolem, tym większą mamy odpowiedzialność za naszą postawę względem strachu, który pojawia się wokół nas. Czy opłaciła się 10 wysłańcom postawa zastraszająca i hamująca? Nie. Ostrożność i rozwaga jest zawsze wskazana i zawsze potrzebna, ale tylko ostrożność i tylko rozwaga. A nasuwa się teraz pytanie, jak rozróżnić ostrożność od strachu? Kiedy postępujemy ostrożnie, to zbieramy i porównujemy wszystkie argumenty za i przeciw. Widzimy zagrożenia i złe strony tego pomysłu, ale również potrafimy zauważyć korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć. Jozue i Kaleb patrzyli ostrożnie, ale się nie bali. Kiedy tylko strach kieruje naszym myśleniem, to widzimy tylko zagrożenia, jak tych 10 szpiegów. Czwarty punkt, który wspomnieliśmy, to zniechęcenie. Może się wydawać, że zniechęcenie to cecha ludzi słabych, cichych, niewidocznych. Nic bardziej mylnego. prorok Eliasz był jednym z największych mężów Starego Testamentu. Czynił cuda, pomazywał na królów, miał bliski kontakt z Panem Bogiem. Jest chyba ostatnim człowiekiem, którego możemy podejrzewać o zniechęcenie. A jednak, gdy przyszedł posłaniec z pogróżkami, to wystraszył się Izabeli. Chwilę wcześniej Eliasz stał naprzeciw proroków Baala, zbudował ołtarz dla Pana Boga, złożył ofiarę, wybił proroków Baala, modlił się o deszcz, który Bóg spuścił na jego prośbę. Ale kiedy przyszedł posłaniec od złej kobiety, to wystraszył się. Poszedł na puszczę, usiadł pod krzakiem i życzył sobie śmierci. Czy Pan Bóg go opuścił? Na pewno nie. Pan posyła anioła, który daje mu w cudowny sposób chleb i czaszę pełną wody. Podobnie jak my dzisiaj otrzymujemy chleb duchowy, czyli zrozumienie głębokich naum Bożych. Otrzymujemy też dzban z wodą, czyli Słowo Boże, z którego staramy się pić jak najczęściej. Co robi Eliasz? Idzie do pieczary przenocować. Tam Pan go pyta. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, werset 9 i 10. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli swe ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja. Ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rozmowa trwała ładną chwilę. Eliasz był przekonany, że to już jest koniec, że jest sam, że cały Izrael odszedł od Boga, że nie ma sensu robić cokolwiek, że nie ma dla kogo. Na koniec Pan mówi tak. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, werset 18. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Eliasz przez swoje zniechęcenie nie widział tych braci, którzy potrzebowali go. Potrzebowali jego pracy, jego napomnień, jego przykładu, jego gorliwości. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że jego praca nie przynosi żadnego skutku, że go nikt nie słucha i że wszyscy lekceważą jego i Boga, Pan pokazał mu, że go bardzo potrzebuje. Nasuwa się pytanie, jak my słabi możemy dzisiaj w czasach naprawdę końcowych uchronić się przed takim zniechęceniem. Pan Bóg pokazał w Eliaszu trzy sposoby, jak otrzymać pocieszenie. Pierwszy sposób. Idź i pracuj. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, werset 15. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazazela na króla nad Aramem. Drugie. Rozejrzyj się dokoła. Pomimo opieszałości wielu serc, ich letności i obojętności, zobacz, ilu jest jeszcze wierzących, gorliwych i chcących Panu służyć. I trzecie. Poszukaj pomocnika. Eliasz tak uczynił. 19 rozdział, werset 19. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Zauważyłem, że te sposoby działają również w naszym życiu. Kiedy wraca się z konwencji do domu, na której się pracowało, to wcale nie odczuwa się zmęczenia, zniechęcenia, ale ma się ochotę na następną konwencję. Kiedy odwiedza się innych braci, widzi się ich gorliwość, to potem zawsze ma się więcej energii. Również gdy ma się obok współpracownika, który potrafi inaczej, a czasami i jaśniej spojrzeć na różne sprawy, jest przyjemnie i łatwiej. I myślę, że właśnie z tego powodu Pan Jezus wysyłał uczni do pracy po ilu? Po dwóch. Również i z tej sugestii korzystali później apostołowie. Kiedy dopadnie nas jednak zniechęcenie i zanim potrafimy skorzystać z tych trzech sugestii, to zapytajmy siebie, komu zależy na zniechęceniu? Zapytajmy, czyj to jest duch? Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, to pocieszał. Przypomnijmy sobie wspomnianego już dziś Ioba. Pan zezwolił na doświadczenia, ale zleceniodawcą, w cudzysłowie, był kto? Był szatan. Dzisiaj żyjemy w podobnym czasie żniwa jak Pan Jezus. On też działał na przełomie wieków. Czy miał łatwiej niż my dzisiaj? Czy zastał wiarę w Izraelu? Absolutnie nie. Przyszedł do swoich, a oni go nie przyjęli. Nawet go ukrzyżowali. Słuchali go? Tak, ale go wcale nie rozumieli. Chodzili za nim, bo chcieli się najeść i być uleczonym. Wśród tłumu znalazł tylko garstkę wiernych. Jaki to był procent Izraela? Może dziesiętny? Może setny? Ale Pan uznał, że warto poświęcić im czas i energię i mówić. Mówić bez końca, nie patrząc na skutek. Skąd miał tyle siły? Myślę, że między innymi z pokory. Nieraz podkreślał, że jest tylko narzędziem w ręku Ojca i przyszedł, aby czynić Jego wolę, a nie swoją. Całą resztę poruszył Najwyższemu, wierząc, że On zrobi właściwy użytek z Jego pracy. Piąta sytuacja, której potrzeba nam wzmocnienia, jest wtedy, gdy jesteśmy niepewni. Niepewność, tak i zniechęcenie, też dotyczy wszystkich, młodych i starszych. Nawet taki mąż, jak Jan Chrzciciel, o którym Pan Jezus powiedział tak, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, werset 28. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Taki mąż odczuł niepewność. Kiedy przyszło odosobnienie, niepewność jutra, kiedy usłyszał, że działania Mesjasza są inne niż się spodziewał, to nawet on zaczął wątpić i wysłał swoich uczniów z pytaniem do Pana Jezusa, zapisanym w Ewangelii Łukasza, 7 rozdziale, werset 19. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Niedawno Jan był pewny, kim jest Jezus. Nie chciał rzemykał jego sandałów rozwiązać. Zbraniał się przed zanurzeniem Jezusa w wodzie. A dzisiaj jest niepewny. Czy aby to jest ten Mesjasz, któremu drogę gotował? Niepewność jest bardzo niebezpieczna i każdemu z nas się zdarza. Co wtedy robić? Kogo prosić o pomoc? Jan Chrzciciel nie poszedł do nauczonych w piśmie. Nie poszedł do swoich kolegów. Poszedł do autorytetu. Poszedł do Jezusa. Ciekawie odpowiada i ciekawie zachowuje się nasz mistrz. Nie zdziwiło go to pytanie i nie zlekceważył niepewności Jana. Odpowiedział, wskazując na owoce swojej pracy. Przeczytaj o tym możemy w Ewangelii Łukasza, w 7 rozdziale, werset 22. I odpowiadając, rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Wśród tych znaków Pan Jezus wymienił 3 cuda mesjańskie. Żydzi wiedzieli i byli przekonani, że Mesjasz będzie to człowiek, który uczyni 3 cuda. Uzdrowi ślepego od urodzenia, uleczy trędowatego i wskrzesi umarłego. Jan Chrzciciel też o tym wiedział. Dlatego słowa Pana uspokoiły go i upewniły, że on jest prawdziwym Mesjaszem. Często powtarzamy, że jesteśmy niedoskonali, że nie wszystko robimy tak, jak powinniśmy. Jest to prawda. Nasze decyzje w codziennym życiu, tak naszej w pracy, w naszej rodzinie, wśród naszej braterskiej społeczności, nie wszystkie są trafne. Ale ważne jest, aby większość naszych decyzji była właściwa. Pan Jezus powiedział Janowi tak: patrz, co się dzieje i oceń sam. Patrz na znaki. Obserwuj wnikliwie. Porównaj proroctwa z rzeczywistością. Sprawdź, czy ja już jestem. W chwilach niepewności nie szukajmy utwierdzenia w naszych obawach i lękach, ale szukajmy i pokazujmy innym błogosławieństwa, jakie dostępujemy. Mówmy tak, jak Pan Jezus do Jana. Patrz na znaki czasu i nie wątpię. Pamiętaj. Tu przytoczę słowa Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 7 rozdziału, werset 23. Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Możemy dodać: błogosławieni ci, którzy się nie gorszą z boskich decyzji. Kochani braterstwo, podtrzymywanie i pocieszanie innych nie jest łatwą sprawą. Jak zauważyliśmy, to nie tylko słowa, ale często i uczynki. Kosztuje to czasem czasu i wysiłku, a często i innych środków. Czasami przychodzą myśli, czy to warto. Możemy narazić się na złe zrozumienie, na złą ocenę naszych intencji przez braci. Ale kiedy staramy się kogoś nieporadnie pocieszyć, a za chwilę widzimy, jak podchodzi i pyta, czy mogę pomóc, w czym mogę pomóc, to mija lęk przed złym zrozumieniem. Gdy widzimy brata czy siostrę, która nie tak dawno była przygnębiona i smutna, a dzisiaj serdecznie się uśmiecha, to możemy powiedzieć, naprawdę warto. Może mamy możliwość podtrzymywania rąk innym braciom, innym siostrom. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to co się stanie? Możemy odpowiedzieć słowami Pana Jezusa zapisanymi w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, werset 40. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Jeżeli Pan widzi taką potrzebę, to znajdzie inne narzędzie, które wykona za nas to zadanie, ale i nagroda za to przypadnie innym. Takie kamienie pojawiają się rzadko, ale pojawiają się. I miłe zachowanie tych byłych kamieni, ich głębokie badanie Pisma Świętego, ich gorliwe postępowanie bardzo cieszy. Ale czy przypadkiem oni nie robią tego, co ja mogę zrobić dla Boga i braci? Na zakończenie chciałem przeczytać 2 urywki z 1 listu Piotra, 4 rozdziału, werset 7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Fakt, że zbliża się koniec, jest niezaprzeczalny. Ale trudno znaleźć słowa w Biblii Świętej, które by mówiły, że to my zdecydujemy, kiedy ten koniec będzie. Jest on nieunikniony. Ale kiedy i w jaki sposób przyjdzie, to nie my powinniśmy decydować. Naszym zadaniem jest werset 10, 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udzielił Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Amen.